Heide, sag mal lieber Papa. Sag mal schnell lieber Papa.
Lieber Papa.
Lauter.
Lieber Papa. Wir gratulieren dir herzlich zu deinem Geburtstag.
Weil du meist fort in wichtigen Sachen und oft nicht weißt, was wir denn machen, soll dir dies Buch nun all das zeigen, was hier geschah im bunten Reigen.
To fragment zapomnianego przez świat filmu propagandowego z Niemiec z 1942 roku. Jego celem jest przedstawienie prawdziwej matczynej miłości. To obraz wyidealizowanej niemieckiej rodziny, ale rodziny, która przecież istnieje naprawdę. Dzieci, które widzicie, to potomkowie ministra propagandy hitlerowskich Niemiec, Józefa Goebbelsa oraz jego żony, Magdy. Szóstka dzieci składa właśnie życzenia urodzinowe ojcu. Żadne z nich nie dożyje końca wojny. Zostaną zamordowane przez własną matkę, która nie pogodziła się z klęską III Rzeszy i śmiercią Hitlera. Ale nie oznacza to, że wszyscy potomkowie z rodziny Goebbelsów wojny nie przeżyli. Przeżył jeden, ten, którego widzicie u samej góry tej starej fotografii. To Harald, syn Magdy Goebbels z pierwszego małżeństwa, zanim związała się z hitlerowskim ministrem propagandy. Jakie były dalsze losy tego człowieka, który w młodości służył w Hitlerjugend, a później w Wehrmachcie? Jak żył i czym się zajmował po wojnie, czy zabierał głos w sprawie mrocznej przeszłości swojej rodziny. O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Mój ukochany synu, już 6 dni jesteśmy tutaj w bunkrze Führera. Nasze wspaniałe idee giną, a wraz z nimi również wszystko co piękne, godne podziwu, szlachetne i dobre, co poznałam w swoim życiu. Świat, który przyjdzie po Führerze i narodowym socjalizmie, nie jest już wart, aby w nim żyć. Dlatego zabrałam tu również dzieci. Szkoda ich dla tego przyszłego życia, które przyjdzie po nas. Łaskawy Bóg mnie zrozumie, gdy sama dam im wybawienie. Ty będziesz żyć dalej i mam do ciebie tylko jedną prośbę. Nie zapomnij nigdy, że jesteś Niemcem. Nie czyń niczego sprzecznego z honorem i troszcz się o to, aby swoim życiem dowieść, że nasza śmierć nie była nadaremna. To treść listu napisanego przez Magdę Goebbels krótko przed zabiciem własnych dzieci oraz siebie samej. Scena ta, odwzorowana później wiernie w filmie Upadek, jest jedną z najbardziej wymownych w czasie tych ostatnich chwil wojny. List został napisany 28 kwietnia 1945 roku. Adolf Hitler za 2 dni odbierze sobie życie. Do Berlina wdzierają się już Sowieci. Trzecia Rzesza upada. Magda i Józef Goebbels uznali, że nie opuszczą swojego Führera i zostaną z nim w bunkrze do końca. Małżeństwo podejmuje tragiczną w skutkach decyzję. Ponieważ nie potrafią żyć bez narodowego socjalizmu, 3 dni po napisaniu tego listu, Magda z pomocą jednego z lekarzy SS zabije najpierw swoje dzieci, a następnie wraz z mężem odbierze sobie życie. Ten ostatni list, który napisała, był skierowany do jej jedynego syna z pierwszego małżeństwa, 23-letniego Haralda. Harald urodził się ze związku Magdy oraz Gintera Quanda. Ślub miał miejsce w 1921 roku i to w tym samym roku para doczekała się narodzin Haralda. Ginter, ojciec Haralda, był zamożnym i zaradnym przemysłowcem. Dorobił się jeszcze przed I wojną światową. Był właścicielem oraz współwłaścicielem wielu fabryk w Niemczech. Dużo inwestował, kupował nieruchomości. Od Magdy był starszy o 20 lat. Günther posiadał też 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa. Na początku lat 30. ten zamożny przemysłowiec zainteresował się polityką. Uczestniczył w tajnych spotkaniach środowisk przemysłowych i konserwatywnych z nazistami. Podczas kampanii finansował działalność partii, a w maju 33 roku oficjalnie został jej członkiem. Związek Magdy i Günthera nie przetrwał jednak próby czasu. Małżonkowie rozstali się w zgodzie w 1929 roku, a sama Magda 2 lata później wyszła za przyszłego ministra propagandy III Rzeszy, Józefa Goebbelsa. Obdarzyła go 6 dzieci, które oglądaliście na początku filmu. Ślub z tak ważnym hitlerowskim dygnitarzem, na którym świadkiem był sam Adolf Hitler, podniesie po przejęciu władzy przez NSDAP prestiż Magdy. Tym bardziej, że skoro Hitler nie miał żony, to jej, Magdzie Goebbels, przypadnie nieformalne miano pierwszej damy III Rzeszy. Dorastający Harald pozostał przy matce, ale tylko do chwili jej małżeństwa z Goebbelsem. Z poprzednim mężem umówiła się bowiem, że w razie nowego związku Harald wróci pod opiekę ojca. I tak też się stało. Cały czas miał jednak kontakt z matką, odwiedzał ją i pisał listy, ale w odwiedziny często przychodził z ojcem. Relacje Józefa Goebbelsa z Ginterem nie należały do najlepszych. Goebbels unikał z nim bezpośredniego kontaktu. Gdy przychodził z synem w odwiedziny do Magdy, natychmiast wychodził, zanim się pojawili. Hitlerowski dygnitarz określał Gintera mianem, cytuję, cytuję, pozbawionego taktu prostaka, typowego kapitalisty i mieszczucha najgorszego sortu. Co więcej, Goebbelsa irytował też fakt, że były mąż jego partnerki przymila się do Hitlera. Przykładowo w swoim osobistym dzienniku Józef Goebbels pod datą 12 września 1931 roku zapisał: zbiera się na mdłości, pan Günther Quandt był u szefa. Przybrał naturalną pozę, aby zrobić odpowiednie wrażenie. Szef dał się na to nabrać, był nim zachwycony. Kiedy to opowiedziałem Magdzie, zrobiła się blada z gniewu i wściekłości. Moment, w którym Józef poznał Günthera, też był nieco osobliwy. Było to w grudniu 1931 roku. Goebbels w dziennikach również odnotował tę chwilę. Wieczorem przychodzi Günther Quandt, chce dać pieniądze na partię. W końcu Magda nas ze sobą poznała. Mówię politycznie, jest bardzo przejęty. Stary człowiek, ale mądry, energiczny, brutalny kapitalista. Staje po naszej stronie, powinien, a przy tym daje pieniądze. Otrzymuje 2000 marek. To jest pomoc dla aresztowanych i rannych. Biorę dla moich ludzi, chociaż z ciężkim sercem. Choć relacje Goebbelsa z Günterem można uznać mianem negatywnych, tak kontakt z Haraldem przyszły minister propagandy miał bardzo dobry i to od samego początku. W tym samym czasie, gdy Goebbels ganił Günthera w swoich dziennikach, pod adresem syna Magdy padały pierwsze ciepłe słowa. Przykładowo na jednej ze stron dziennika Goebbels zanotował: Harald jest taki słodki, jakby był moim synem, bardzo go lubię. Harald od najmłodszych lat był indoktrynowany przez matkę. Jego ojciec i ojczym byli powiązani z NSDAP. Matka stała się liderką narodowych socjalistek, nie było więc możliwości, by tego uniknąć. W 1932 roku, mającego 11 lat Haralda, matka i ojczym zabierają na pogrzeb hitlerowskiego męczennika, Herberta Norkusa, zabitego przez komunistów w czasie ulicznych starć. To takie osoby stawiano młodym za wzór. W tym okresie Harald spędzał z Józefem i matką coraz więcej czasu. Jeździł z nimi na wakacje, brał udział w wiecach partyjnych i mając zaledwie 10 lat, zdążył już poznać i porozmawiać z Hitlerem. Często towarzyszył Goebbelsowi w podróżach służbowych. Relacja z ojczymem jeszcze bardziej się wzmocniła, gdy u schyłku 1932 roku Magda ciężko zachorowała. Goebbels zaczął wówczas darzyć Haralda czysto ojcowskim uczuciem. W 1934 roku Harald ponownie trafił pod stałą opiekę matki i zamieszkał z nią oraz ojczymem, a co za tym idzie, miał też stały kontakt z Hitlerem, który nie zapominał obdarowywać młodego Haralda prezentami z okazji świąt. W latach 30. Harald był już aktywnym członkiem Hitlerjugend. W 1939 roku, jeszcze przed wojną, gdy miał 18 lat, został funkcjonariuszem Służby Pracy Rzeszy, organizacji państwowej mającej kształtować postawy obywatelskie. We wrześniu 1939 roku Harald brał udział w ataku na Polskę. Nie wiemy zbyt wiele na temat tego pierwszego epizodu wojennego. Wiemy natomiast, że pod koniec października z pewnością był już w Niemczech. Pojawił się na urodzinach Goebbelsa, które przypadały na 29 października, a sam jubilat w dzienniku zanotował. Harald opowiada mi o swoich przeżyciach w Polsce. Zrobił się już z niego prawdziwy mężczyzna i żołnierz. Po zdaniu matury w 1940 roku Harald trafił do Wehrmachtu, w tym samym roku szkolił się ze skoków spadochronowych. Umiejętności te okazały się niezbędne podczas opanowywania Krety w maju 1941 roku w ramach operacji Merkury. Podczas spotkań rodzinnych potrafił godzinami o tym opowiadać i szczycić się udziałem w kampanii bałkańskiej. Haralda od lat fascynowało lotnictwo. W stopniu porucznika wstąpił w szeregi Luftwaffe, walczył na froncie wschodnim oraz w Italii. W 1944 roku został poważnie ranny i trafił do lazaretu w Monachium. Jego ojczym, który sam na własne oczy nigdy frontu wojennego nie widział, niespecjalnie się z powodu odniesionych ran nad Haraldem rozczulał. W dziennikach Goebbels zanotował: Harald przysparza nam niejakich trosk, znowu jest chory, leży w lazarecie w Monachium i ciągle jeszcze nie może wyjechać na front. Tym bardziej jest mi nieprzyjemnie, że teraz jego dywizja toczy ciężkie boje na froncie południowym. Wzywam go, aby możliwie szybko wyzdrowiał i powrócił do swojego oddziału. Zresztą w poniedziałek odwiedzi go w Monachium Magda i zmyje mu głowę. Harald na front trafił jeszcze w 1944 roku, ale szybko dostał się do alianckiej niewoli. W styczniu 1945 roku Hermann Göring złożył na ręce ministra propagandy złoty niemiecki krzyż dla Haralda. Parę miesięcy później Magda Goebbels pisała już wstrząsający list do najstarszego syna, którym oznajmiała mu, że ma zamiar zabić siebie oraz własne dzieci. List ten dostarczyć miała jedna z najlepszych pilotek III Rzeszy, Hanna Reitsch. Nie znamy dokładnie szczegółów, ale korespondencja rzeczywiście dotarła do przebywającego w Afryce Północnej w brytyjskim obozie jenieckim Haralda. Spośród wszystkich osób, które widzicie na tym ujęciu, wojnę przeżyły dwie. Günther oraz właśnie Harald. Günther, którego fabryki podczas wojny wykorzystywały pracę więźniów obozów koncentracyjnych, został aresztowany w 1946 roku, ale na wolność wyszedł już 2 lata później. Uznano go za obywatela biernie wspierającego nazizm i, jak wiemy dziś niesłusznie, stwierdzono, że nie był powiązany z żadnymi zbrodniami nazizmu. W czasie jego nieobecności interesy rodzinne spadły na Haralda, który z niewoli brytyjskiej został zwolniony w 1947 roku. I to zapewne wtedy Günther dostrzegł w Haraldzie smykałkę do prowadzenia interesów. Po wyjściu z aresztu senior rodu skupił się dalej na prowadzeniu biznesu. Zasiadał w radach nadzorczych takich gigantów jak AEG, Daimler czy Deutsche Bank. Nieniepokojony Günther zajmował się prowadzeniem interesów do 1954 roku, gdy zmarł podczas wyprawy do Egiptu w wieku 73 lat. Harald natomiast po wojnie był w sile wieku, a protekcja ojca oraz pokaźny spadek umożliwiły mu działalność biznesową w latach 50. Po śmierci ojca skupił się na odbudowaniu innych rodzinnych firm. Zaczął studia inżynieryjno-mechaniczne, aby zapoznać się z funkcjonowaniem najważniejszych sektorów zakładów przemysłowych, które były w rękach jego rodziny. W prowadzeniu interesów pomagał mu starszy przyrodni brat, Herbert, syn Günthera jeszcze z wcześniejszego małżeństwa, zanim poznał on Magdę. Obaj stworzyli finansowe i przemysłowe Imperium WRFN, jedno z większych w tym kraju. Przejęli po ojcu m.in. zakłady, które dostarczały wcześniej broń dla hitlerowskiego reżimu, karabiny i pociski przeciwlotnicze, a także akumulatory do ubotów. Bracia posiadali firmy w wielu branżach, od tekstyliów po produkcję narzędzi, sprzęt gospodarstwa domowego, przemysł samochodowy i farmację. W zasadzie nie było w Niemczech branży, z którą w jakimkolwiek stopniu nie byli powiązani kwantowie. W latach 60. stali się głównym udziałowcem BMW. O zamożnej i wpływowej rodzinie w tamtym czasie słyszeli już wszyscy. To beztroskie prowadzenie interesów przerwała nagła śmierć Haralda w 1967 roku. Zginął w katastrofie lotniczej we Włoszech. W chwili śmierci Harald nie był milionerem, był miliarderem. Ku jego pamięci rodzinna firma ustanowiła nową nazwę – Harald Quandt Holding. Dziś nazwa ta została skrócona do inicjałów twórcy jej potęgi. To jednak nie koniec tej historii. W 1950 roku Harald poślubił byłą sekretarkę swojego ojca, Inge Bandekow. Tu widzicie jej fotografię z uroczystości pogrzebowych Haralda. Para doczekała się aż 5 dzieci. Po śmierci rodziców odziedziczyły one gigantyczną fortunę. Przez dziesiątki lat rodzina dbała jednak o dyskrecję, trzymała i nadal trzyma się w cieniu. Sam Harald nie zabierał głosu w sprawie przeszłości swojej matki i ojca. Obecnie rodzina Quantów, w tym potomkowie Magdy Goebbels, nadal dysponują dużą fortuną oraz wpływami w Harald Quandt Holding. Ale i oni musieli w końcu zmierzyć się z trudną przeszłością. W 2007 roku niemiecka telewizja wyemitowała film dokumentalny pod tytułem Milczenie Quantów. W filmie poruszono niewygodną przeszłość Günthera oraz jego synów, Haralda i Herberta, wspieranie hitlerowskiego reżimu przez Günthera i wykorzystywanie przez niego robotników przymusowych. Aby nie stracić klientów i ratować wizerunek, zarząd firmy publicznie oznajmił, że w celu wyjaśnienia sprawy zatrudni i opłaci badania historyczne, które miały by zweryfikować działalność Quantów podczas II wojny światowej. Sprawą zajął się niezależny historyk, profesor Joachim Scholtysek. Jego raport z 2011 roku nie pozostawiał wątpliwości. Podczas II wojny światowej firma Quantów wykorzystywała pracę 50 tysięcy robotników przymusowych z obozów koncentracyjnych, wspierała aktywnie reżim hitlerowski, brała udział w przejmowaniu żydowskich przedsiębiorstw. Historyk dotarł też do świadków tych wydarzeń, przymusowych robotników, którzy pracowali w fabryce w Hanowerze. Fabryka dysponowała nawet własnym obozem satelickim oraz własną szubienicą, na której dokonywano egzekucji. Jeden z więźniów wspominał: byliśmy bardzo źle traktowani, biczowani, musieliśmy pić wodę z toalet. Opinia publiczna przecierała oczy ze zdumienia, gdy prasa publikowała artykuły mówiące o tym, że wnuki Magdy Goebbels to jedni z najbogatszych Niemców w kraju. Wielu potentatów firmy wciąż bagatelizowało mroczną przeszłość, ale byli też tacy, którzy posypali głowę popiołem. Wśród nich była wnuczka Magdy Goebbels, Gabrielle Quandt, która publicznie przyznała, że rodzina popełniła bardzo duży błąd, bagatelizując mroczną przeszłość z czasów II wojny światowej. To spowodowało jeszcze większe zainteresowanie wokół firmy oraz rodziny. W końcu, w 2013 roku, zirytowany ciągłymi pytaniami dyrektor generalny Harald Quandt Holding, Fritz Becker, zwrócił się do dziennikarzy słowami: rodzina chce pozostać w cieniu i to jest sytuacja w pełni akceptowalna przeze mnie. Inwestujemy nasze pieniądze na całym świecie i czy to będzie miliard dolarów, 500 milionów czy 3 miliardy dolarów, kogo to obchodzi? W tym materiale to już wszystko, ale tematu nie zamykamy całkowicie. Choć nie było łatwo, to po wykonaniu dłuższej kwerendy udało nam się częściowo ustalić, gdzie są i czym się zajmują obecnie nadal żyjące wnuki oraz prawnuki Magdy Goebbels. dlatego spodziewajcie się na kanale krótkiego materiału uzupełniającego ze sporą dawką naprawdę zaskakujących informacji. Poza tym dla patronów udostępnimy też liczne materiały dodatkowe, takie jak na przykład treść pierwszego dialogu 10-letniego Haralda z Hitlerem, czy też intrygujące ciekawostki z życia Magdy Goebbels. To wszystko na dziś. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.